Witamy Państwa serdecznie na naszej wycieczce po Katowicach Nikiszowcu. Proszę teraz wyjść z punktu informacji turystycznej.
Stoimy przed punktem informacji turystycznej i filią Muzeum Historii Katowic. To tutaj rozpoczynamy spacer po miejscu niezwykłym. Nikiszowiec. Historia tej dzielnicy sięga początków XX wieku. To wtedy na Śląsku przy hutach i kopalniach powstawały osiedla dla pracowników. W grudniu 1908 roku spółka Georg von Gischers-Erben uzyskała zgodę na budowę nowego osiedla. Miejscowości nadano nazwę Nikiszschacht, czyli po prostu szyb Nikisz.
Stojąc plecami do punktu informacji turystycznej, skręćmy w prawo. U wylotu ulicy widzimy plac. Ruszamy w jego kierunku. Jest to Plac Wyzwolenia, czyli tutejszy rynek. Zatrzymamy się w jego centralnej części. Proszę zachować szczególną ostrożność. Panuje tu spory ruch samochodów.
Posłuchajmy historii tej najpiękniejszej dzielnicy Katowic. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że na miano ojca założyciela Nikiszowca zasłużył Anton Uteman, dyrektor generalny spółki, człowiek, który do swojej pracy podchodził z prawdziwą pasją i wielką inwencją. Rozbudowa kopalni Gisze, jedno z zadań, które czekało go na stanowisku dyrektora, pociągała za sobą konieczność zatrudnienia około 3000 nowych pracowników. Aby przyciągnąć tych ludzi, trzeba było zapewnić im mieszkania w pobliżu miejsca pracy. Niezwykłe było jednak osobiste zaangażowanie dyrektora Utemana, który miał dokładną ich wizję i czuwał nad wprowadzeniem w życie jej najdrobniejszych szczegółów. Osiedla miały być funkcjonalne, ale także ciekawe pod względem architektonicznym. Zamiast zmniejszać koszty, budując proste domy wielorodzinne nazywane familokami, zatrudnił architektów z Charlottenburga koło Berlina. Emila i Georga Zillmannów. To oni stworzyli najpierw pobliską dzielnicę Giszowiec, a następnie Nikiszowiec. Imponujący rezultat, prawda?
Pozostańmy w centralnej części placu i rozglądnijmy się.
Historyk sztuki profesor Ewa Chojecka docenia niezwykły kunszt architektów.
Nikiszowiec stał się niemalże legendą, czymś owianym jakąś mityczną aurą. I ktoś powie, no jakże, przecież to zwyczajna architektura mieszkalna, budowana na potrzeby kopalni. Dzieje się to wszystko na początku ubiegłego wieku, przed I wojną światową i wtedy powstają osiedla związane czy to z wielkim przemysłem, czy z górnictwem, które zaczynają tworzyć wspólnotę ludzi mających te same zainteresowania, styl życia, rytm życia i mieszkającym w otoczeniu, które tworzy swój zamknięty świat ceglanej architektury.
Przypatrzmy się uważniej ceglanej architekturze Nikiszowca. Przypomina on otoczone murami miasteczko. Jego zabudowa składa się z 9 dużych bloków z wewnętrznymi podwórkami.
Wśród zabudowań proszę znaleźć charakterystyczny budynek ozdobiony mozaiką z różami.
Rodziny górnicze wprowadzające się 100 lat temu do nowych mieszkań mogły poczuć się swojsko, dostrzegając znajomy motyw. Berlińscy architekci, projektując mozaikę, sięgnęli bowiem do stroju ludowego górnoślązaczek, konkretnie do wzoru zdobiącego ich wstążki. Zobaczcie Państwo, jakie te róże piękne. W budynku znajdują się dzisiaj poczta i bank. Pierwotnie jednak mieściła się tu gospoda, czyli gasthaus. Nie było to tylko miejsce, w którym górnicy mogli się napić piwa po szychcie. Były tu sala restauracyjna, pokoje gościnne, a nawet kręgielnia. Co ciekawe, osobno bawili się robotnicy, a osobno kopalniani urzędnicy. W latach 50. XX wieku część dawnej gospody przeznaczono na siedzibę świetlicy zakładowej kopalni Wieczorek. Tutaj spotykała się słynna grupa malarzy nieprofesjonalnych nazywana Grupą Janowską. Należeli do niej m.in. Teofil Ociepka, Ewald Gawlik, nazywany czasem Van Gogiem z Nikisza, Paweł Wróbel, a także Erwin Sówka. Posłuchajmy Erwina Sówki, na co dzień górnika, po pracy niezwykłego malarza. Na jego obrazach zawsze obecne są Święta Barbara, patronka górników, i śląskie kobiety, często malowane w negliżu.
Także te barbary maluje tak, jakby to były nasze zwykłe kobiety. No i to tak mi zostało aż do dziś. No, czasami to się bałem tego. Po nocach się śniło, no to już Erwin z tobą, że... Bo malując kobiety, to bierze się na siebie wielką odpowiedzialność. Bo to nie jest tak, że malować kobiety. Kobieta trzeba umieć czuć, trzeba mieć we krwi, umyśle. Trzeba pokazać ją z dobrej strony, taką jaką by się chciało ta kobieta mieć, jakby się ją chciało widzieć.
Na pewno zauważyli już Państwo okazały gmach kościoła. Podejdźmy do niego. Jest to kościół świętej Anny.
Świątynia ze względu na swoje rozmiary jest świetnym punktem orientacyjnym. Kopuła 55-metrowej wieży kościelnej góruje ponad osiedlem i z dużej odległości wskazuje miejsce, do którego zmierzamy. Kościół może zadziwić zarówno swoim rozmiarem, jak i stylem architektonicznym. Jego wnętrze może pomieścić 5, a nawet 6 tysięcy osób. Pierwotnie był on bowiem przeznaczony dla mieszkańców aż 3 miejscowości. Nikiszowca, pobliskiego Janowa i Giszowca.
Wejdźmy teraz do kościoła. Zachowując ciszę, usiądźmy w jednej z ławek w jego centralnej części. Jeśli budynek jest zamknięty lub trwa nabożeństwo, proponuję udać się na spacer dookoła kościoła i posłuchać o jego historii. Posłuchać też dźwięków niezwykłych organów.
Kościół, zaprojektowany tak jak reszta osiedla przez Emila i Georga Zillmannów, ma styl neobarokowy. Taki styl nie był bliski niemieckiemu budownictwu. Jest to ewidentny ukłon twórców osiedla w stronę polskojęzycznych górnoślązaków. W dużej mierze dzięki determinacji pierwszego proboszcza, księdza Pawła Dudka, udało się ostatecznie w 1927 roku doprowadzić do końca budowę świątyni oraz wybudować probostwo. We wnętrzu kościoła zachowała się większość elementów jego pierwotnego wystroju. Szczególnie cenne są nikiszowieckie organy, aż 5350 piszczałek. Spójrzmy w stronę kościelnego chóru i posłuchajmy, jak gra jeden z najlepszych polskich organistów, profesor Julian Gębalski.
To jest w zasadzie największy instrument na Górnym Śląsku w tej części przemysłowej. Posiada 75 głosów. I co najważniejsze, zbudowany został przez jedną z największych i najlepszych firm tamtych czasów, a był to rok 1927, firmę bracia Rieger z Krnowa na Śląsku Czeskim. Instrument jest owiany legendą, bo z tym instrumentem związane były wybitne postacie muzyki. Przede wszystkim Feliks Nowowiejski. Tak jak Nowowiejski powiedział, takie organy zdobędą świat. Piano. Muszę wyłączyć najpierw rejestry ręczne. I teraz tylko jednym guziczkiem zmieniam dynamikę na mezzoforte. I następnym na forte. I fortissimo. Już słyszymy tą wspaniałą masę brzmieniową, te dziesiątki głosów, które grają. I wreszcie tutti. Być może ono teraz będzie takie lekko niestrojące, bo włączą się także te głosy, które nie są nastrojone.
Spójrzmy teraz w kierunku ołtarza głównego. Figura świętej Anny, podobnie jak ambona i chrzcielnica, zostały wyrzeźbione w drewnie przez artystę z Monachium, Georga Schreinera. Popatrzmy w górę na ogromny żyrandol. Ma średnicę 4,5 metra i zaprojektowany został również w pracowni architektonicznej Zillmannów. To dowód na nadzwyczajną dbałość o szczegóły i staranność projektu. Teraz powoli wychodzimy z kościoła.
Powtórzę. Wychodzimy teraz powoli z kościoła.
Nikiszowiecka świątynia rozkwita zawsze w szczególny sposób pod koniec lipca, gdy w niedzielę po wspomnieniu świętej Anny przypada odpust parafialny. Święta Anna, babcia Jezusa, jest jedną ze świętych, do której Ślązacy mają szczególny sentyment. Nic więc dziwnego, że z okazji odpustu do kościoła w Nikiszowcu prócz parafian licznie przybywają także czciciele świętej spoza parafii.
Po wyjściu z kościoła proszę iść prosto. Dokładnie po przeciwległej stronie rynku znajdują się komzomy, czyli sklepy z charakterystycznymi arkadami. Proszę podejść w ich kierunku i przed nimi przystanąć.
Spacerując po Nikiszowcu, warto nauczyć się kilku określeń gwarowych, których używają rdzenni mieszkańcy tego miejsca. Komzomy. Tak nazywa się tutaj sklepy. Na próżno jednak szukać takiego określenia w słowniku języka polskiego. Jest to bowiem zniekształcona forma słowa konzum, czyli po prostu sklepu prowadzonego przez właściciela kopalni. Mieszkańcy Nikiszowca na miejscu mogli zaopatrzyć się we wszelkie niezbędne produkty. Sklep oferował zatem towary żywnościowe, kolonialne, napoje alkoholowe, a także artykuły tekstylne i włókiennicze po bardzo korzystnych cenach. W tych pomieszczeniach do dzisiaj mieści się ciąg sklepów. Nikiszowiec był w zasadzie osiedlem samowystarczalnym. W zabudowę mieszkalną wkomponowano tu obiekty użyteczności publicznej oraz lokale handlowe i usługowe. Od razu oddano do użytku szkołę połączoną z domem noclegowym dla nauczycieli. Większość obiektów służących całej społeczności zlokalizowano jednak właśnie tutaj, gdzie stoimy, przy Nikiszowieckim Rynku, oficjalnie zwanym Placem Wyzwolenia.
Proszę teraz stanąć plecami do sklepów i zwrócić uwagę na budynek na prawo od kościoła. Tutaj znajduje się apteka. Podejdźmy bliżej pod szyld z napisem apteka i tam przystańmy.
Ten lokal zaprojektowano dokładnie z takim przeznaczeniem. Pracujący tu aptekarz miał bardzo blisko do pracy. Jego czteropokojowe mieszkanie znajdowało się powyżej zakładu. W okresie międzywojennym aptekarz był bardzo ważną postacią w lokalnej społeczności. Nie tylko z powodu wykształcenia, ale także ze względu na osobowość. Władysław Biks należał do najbardziej aktywnych postaci osiedla. Angażował się w działalność bardzo wielu polskich organizacji, a także wspierał je finansowo. Miejscowi najwyraźniej dostrzegali zaangażowanie swojego aptekarza. Wielokrotnie wybierano go bowiem do zarządu gminy. Niestety dla aktywnych działaczy propolskich organizacji wybuch II wojny światowej oznaczał śmiertelne niebezpieczeństwo. Władysław Biks, zdając sobie z tego sprawę, w pierwszych dniach września 1939 roku opuścił Nikiszowiec, uciekając na wschód przed wkraczającą armią niemiecką. Od tej pory wszelki słuch o nim zaginął.
Teraz przed państwem dłuższy spacer. Proszę wejść w uliczkę między kościołem a budynkiem, w którym znajduje się apteka. Uliczką tą idziemy aż do charakterystycznej przewiązki, która znajduje się za numerem 14 po prawej stronie. Proszę przy niej zaczekać na dalsze instrukcje.
Spacerując, posłuchajmy, jak mieszkańcy Nikiszowca mówią o swoim miejscu na ziemi. Z miłością, uczuciem, w pięknej śląskiej gwarze.
Drugiego takiego Nikiszu nie ma na świecie. To robili fachowcy giszy, Niemcy budowali. Najpierw się wybudowali cegielnia i z tej cegielnie wszystko zrobili. Nikisz, Giszowiec i kościół. Tą jedną cegłą, tak zwaną klingerą. To jest okaz.
Ten Nikiszowiec się różni, tak się różnią te okna. Na przykład jak spojrzycie państwo na okna, jedno owalne, jedno jakieś sześciokątne, kwadratowe, w mieszkaniach to samo. Jak im się chciało? Ja jestem pewna podziwu, że im się chciało wybudować dla zwykłych robotników takie coś jak to. Bo takie normalne familoki to jest ściana i okna. Strasznie im się wtedy chciało chyba chcieć coś ładnego zbudować dla zwykłych ludzi.
Proszę pamiętać o charakterystycznej przewiązce za numerem 14 i przy niej przystanąć.
Gdy pierwsi mieszkańcy wprowadzali się do Nikiszowca, roczny czynsz płacony za większe mieszkanie robotnicze wynosił 102 marki. Za mniejsze od 72 do 78 marek. Biorąc pod uwagę fakt, że średni roczny zarobek górnośląskiego górnika wynosił wówczas 1233 marki, z pewnością nie była to cena wygórowana. Za mieszkanie służbowe urzędnicy pracujący w kopalni w ogóle nie musieli płacić.
Na pewno stoją już państwo przy charakterystycznej przewiązce. Skręćmy pod nią w prawo, wkraczając na kolejną ulicę.
Oto ulica Świętej Anny, najpiękniejsza w Nikiszowcu. Jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów, Kazimierz Kuc, kręcił tu swoje filmy. Do dziś uwodzi go magia Nikiszowca.
Przystańmy i wysłuchajmy jego opowieści.
To będzie coś, co dzisiaj już ma wartość nie do określenia, a w przyszłości będzie jednym z cudów Śląska. Najniezwykłe miejsce w Polsce. Ja się cieszę dlatego, że ja się urodziłem w sąsiedztwie, do Nikiszowca jest 3 kilometry. Ja tam miałem dużo krewnych i ja byłem pierwszym, który w swoim pierwszym filmie o Śląsku, o powstaniach właśnie pokazał tą niezwykłą urodę tego miejsca, dlatego że ona jest wspaniałą, niezwykłą architekturą robotniczą, to jest dla robotników. Ta uroda tego ma jakiś dziwny właściwy związek, właściwą relację między tymi górnikami, które na dole siedzą i wychodzą i wsiąkają w to osiedle jak w hałdę uformowane piękną architekturę, w związku z tym ja zawsze jestem pod wrażeniem tego. Słowem może to być sanktuarium tej wielkiej erupcji wielkiego przemysłu na Śląsku przed 100 lat.
Ruszamy dalej prosto ulicą Świętej Anny.
Przechodząc pomiędzy domami zwanymi przez mieszkańców blokami, zwróćmy uwagę na wielką różnorodność detali architektonicznych. Ceglane elewacje budynków jedynie na pierwszy rzut oka mogą wydawać się jednakowe. Balkony, wykusze, czerwone obramienia okien i drzwi sprawiają, że każdy dom jest oryginalny. Wystające cegły, zmieniające się gzymsy wpływają na malowniczość tej architektury. Tak jak różnią się z pozoru jednorodne fasady nikiszowieckich budynków, tak też różnią się ich wnętrza. Typowe mieszkanie robotnicze w Nikiszowcu, składające się z 2 pokoi i dużej kuchni, liczy około 60 metrów kwadratowych. Większość z nich jest już dziś przebudowana, pierwotnie jednak nie było w nich łazienek. Toalety znajdowały się na półpiętrach, natomiast pranie i kąpiel odbywały się w specjalnie do tego przeznaczonym budynku. Dyrektor kopalni, Anton Uteman, uważał bowiem, że nie należy pozwolić kobietom na pranie i suszenie wypranych rzeczy w mieszkaniu, gdyż przez to szybciej się ono niszczy, wilgotnieje i staje się nieprzytulne.
Przystańmy i spójrzmy za siebie, jak z tej perspektywy prezentuje się kościół. Prawda, że pięknie?
Posłuchajmy, jak o swoim mieszkaniu opowiada pani Stenia, która urodziła się w Nikiszowcu. Po 40 latach odwiedziła swój dom ponownie.
Proszę, nie wiem, czy będzie otwarte, czy tam, czy ktoś nas puści.
Dzień dobry, czy może nas pani wpuścić, bo chcemy sobie zobaczyć, gdzie ja kiedyś mieszkałam. Dziękuję.
Oj Boże, te schody. Nic się nie zmieniło, proszę pani, nic. Schody, mój Boże, co ja się ich namyłam. Tu.
Pani chce, mogę panią do domu wpuścić, jak teraz jest. Dobry.
Proszę.
No, pani pierwsza.
O. Ale już jest inaczej.
No, mieszkanie ja... nie do poznania, nie?
No, to jest nie do poznania, bo tu nie było łazienki. To była tylko kuchnia. A drzwi nie były tu, tylko tu.
To wiem.
Tak. Tu była tak zwana druga izba.
Możecie wchodzić.
To było tak. Tak, tak, tak. Też są 2 okna. Oczywiście tu jeszcze wszędzie były kaflowe piece. Pierwszy pokój to był ten pokój gościnny. To był ten pokój taki, gdzie jak goście przychodzili czy co. A tam zwykle były sypialnie małżeńskie. A tak naprawdę to się siedziało, wie pani, przy takich luźnych rozmowach to w kuchni. No nie ma to jak w kuchni. A też zresztą było gdzie usiąść, bo kuchnie były...
wielkie.
No.
Do widzenia.
Dziękuję panu bardzo.
Nie ma za co.
Jest za co. Sprawił mi pan przyjemność.
Dziękuję bardzo.
Stańmy teraz plecami do kościoła. Idziemy dalej wzdłuż tej charakterystycznej ulicy. Spacerując ulicą Świętej Anny, z pewnością zauważyli państwo przejścia na wewnętrzne dziedzińce podwórka.
Na podwórzach często siadywały kobiety pilnujące dzieci. Naprawiały zepsutą bieliznę i wspólnie śpiewały.
Wtedy w ogóle w domach dużo się muzykowało, że śpiewało się przed tymi domami.
Te cztery konie we dworze.
No. Nie będzie mnie głowisia bolała, choć mnie Jasiu nie weźmiesz. Ale bym się rada dowiedziała, do której ty pojedziesz. Pojadę ja do tej, co ma pierścień złoty i na szyi korale. Pojadę ja do tej, co ma pierścień złoty.
Powinniśmy przechodzić przez skrzyżowanie. Zaraz za nim odnajdziemy pierwszą bramę po prawej stronie i wejdziemy na takie podwórko.
Podwórka w Nikiszowcu stały się obecnie oazą zieleni. Tutaj znajdziemy place zabaw dla dzieci, pod drzewami ławeczki dla ich rodziców i dziadków, liczne krzewy i małe ogródki kwiatowe. Nie zawsze jednak było tu aż tak zielono. Dyrektor kopalni, Anton Uteman, dopuszczał jedynie, aby oprócz drzew posadzić rośliny pnące się po ścianach budynków. Nie zgadzał się na sadzenie krzewów, gdyż jego zdaniem szybko stałyby się one siedliskiem brudu.
Przypominam, za skrzyżowaniem skręcamy w podwórko w pierwszą bramę po prawej stronie. Czeka nas malownicza opowieść o życiu, jak powiedzieliby miejscowi, na placu.
Podwórza miały wówczas charakter typowo użytkowy, gospodarczy. Pośrodku nich znalazły się piekarnioki, czyli piece, w których tutejsze gospodynie samodzielnie wypiekały chleb oraz drożdżowe kołocze. Stanęły tu budyneczki, w których umieszczono chlewiki w liczbie odpowiadającej ilości mieszkań w danym bloku. Każda nikiszowiecka rodzina mogła na własne potrzeby hodować w nich zwierzęta gospodarskie. Kozy, świnie, króliki czy gołębie. Prawdziwym świętem w Nikiszowcu było świniobicie. W pięknej śląskiej gwarze opowiada o świniobiciu pan Rudolf. Posłuchajmy, pamiętając, że słowo masosz oznacza po prostu rzeźnika.
No były tu chlewy, piekarniuk my tu mieli we środku, no i klopsztangi, hasioki. Chlewy były takie, że miały szopki na wierchu też, nie? Jeszcze. No ojciec chował na dole wieprzki, a ja się chował gołębie na wierchu. No a świniobicie my mieli co chwila, bo my dużo, ojciec straszny był taki zażarty na te wieprzki, że bardzo dużo. Masaża my mieli też, mieszkał u nas w klatce. Cały co z te wieprzki zbijał i nam robił wszystkie te wyroby, krupnioki, rzemloki. Nie mogę narzekać na to, że nie było coś. Każdy swoje wychował, każdy swoje miał.
Opuśćmy teraz podwórze tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Po przejściu przez bramę skręcamy w prawo i podążamy w kierunku przewiązki zamykającej ulicę. Tam proszę zaczekać na dalsze instrukcje.
Podwórka w Nikiszowcu, takie jak to, z którego wychodzimy, były dawniej miejscami w naturalny sposób integrującymi mieszkańców osiedla. Oprócz świniobić, to właśnie tutaj spotykały się kobiety przy wypieku chleba, a dzieci wspólnie się bawiły. Wspominają urodzona w Nikiszowcu etnograf, profesor Dorota Simonides i jej siostra.
Jakie myśmy kreatywne zabawy wymyślali.
Na tych podwórkach, teatry żeśmy urządzali.
Starych firan, królową.
Całe sceny, bawiliśmy się.
To była namiastka tego, czego nie mieliśmy, a co wolno było jak w bajce wymarzyć, prawda? Takie były kulki, ruch miałam taki. Najpierw jest tak zwana ducka, czyli dziurka wykopana ładnie, gładko, z obrzeżem gładkim, żeby to ładnie wpadało. Potem każdy miał, załóżmy, 10 swoich kulek i któremu najwięcej weszło do tej ducki, jak myśmy mówili, z czeska chyba dziurka. Ten wygrywał. Ja potem byłam tak już w tym wyuczona, że do dziś pamiętam, bo jak wygrałam i miałam ich już bardzo dużo, to miałam prawo iść na drugie podwórko grać, do drugiego bloku.
Przed nami przewieszka kończąca ulicę Świętej Anny. Przechodzimy pod nią i idziemy prosto w kierunku skrzyżowania ze światłami.
Przypominam, że idziemy prosto, w kierunku skrzyżowania ze światłami. Po lewej stronie powinniśmy właśnie widzieć wysokie kominy. Na skrzyżowaniu ze światłami skręcimy w lewo. Będzie to ulica Szopienicka. Jeśli jeszcze nie dotarli Państwo do skrzyżowania, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dojściu do skrzyżowania. Przypominam, idziemy w kierunku budynku kopalni z charakterystycznym szybem.
Szyb, zaprojektowany tak jak cały Nikiszowiec przez Emila i Georga Cilmanów, można w zasadzie uznać za kolebkę tej niezwykłej dzielnicy. To tutaj górnicy zjeżdżali do pracy pod ziemią. Jest to jeden z szybów wydobywczych czynnej do dziś kopalni Wieczorek, czyli dawnej kopalni Gisze. To właśnie jego otwarcie spowodowało konieczność budowy osiedli dla nowych pracowników. Pierwotna nazwa szybu Karmer nie dziwi, wiedząc, że było to nazwisko jednego z reprezentantów spółki Georga von Gisze. Możemy się jednak zastanawiać, skąd wziął się pomysł nadania szybowi w 1935 roku imienia Kazimierza Pułaskiego. Nie jest to przecież postać szczególnie popularna na Śląsku. Wyjaśnienie przynosi historia koncernu Gisze. W okresie międzywojennym właścicielami górnośląskiej spółki byli Amerykanie i stąd ten polsko-amerykański bohater narodowy zagościł w Nikiszowcu. Powoli zbliżamy się do kopalni. Niedługo zobaczą Państwo znajdujące się przy wjeździe dwa zielone wagony. Pójdziemy prosto do nich. To kolejka Balkan, a dokładniej Towosy, wagony towarowe przystosowane do przewozu osób. Stanowią jedyną pamiątkę pobiegnącej niegdyś przez Nikiszowiec kolei wąskotorowej. Liczne zakłady przemysłowe koncernu Giszego połączono siecią kolejową, przede wszystkim, aby zapewnić transport węgla bezpośrednio z szybów kopalnianych do hut, zlokalizowanych na terenie pobliskiej dzielnicy Szopienice. Fragment tej niezwykłej kolejki wykorzystywano również dla ruchu pasażerskiego, rozwiązując w ten sposób problem dojazdu do miejsca pracy z oddalonego o parę kilometrów Giszowca. Pociąg pasażerski zatrzymywał się przy kolejnych szybach kopalnianych.
Powinniśmy znajdować się teraz przy wjeździe do kopalni. Jest tu bardzo niebezpiecznie ze względu na wjeżdżające i wyjeżdżające z kopalni ciężarówki. Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność, przechodząc obok bram wjazdowych. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy wspomnianych zielonych wagonikach.
Nie wiadomo, kto pierwszy użył nazwy Balkan w stosunku do tego lokalnego pociągu. Przylgnęła ona jednak do niego na zawsze. Po pewnym czasie już niewiele osób pamiętało, że było to po prostu żartobliwe nawiązanie do pociągu ekspresowego o nazwie Balkanzug, łączącego Berlin z Konstantynopolem. Ostatecznie Balkanem jeździli wszyscy. Również rodziny górników dojeżdżające na msze do kościoła w Nikiszowcu. Warto przy tym zauważyć, że przejazdy wąskotorówką przez cały okres jej istnienia były bezpłatne. Ostatni pasażerski kurs Balkana, ku wielkiemu niezadowoleniu miejscowych, miał miejsce 31 grudnia 1977 roku. Proszę zajrzeć za tablicę informacyjną. Tuż obok wagoników znajdziemy tu niewielką ekspozycję złożoną z XIX-wiecznych kamieni granicznych pól górniczych. Podziemne złoża węgla kamiennego dzielono na tak zwane pola górnicze. Ich granice wprawdzie przebiegały pod ziemią, jednak wyznaczano je na powierzchni, ustawiając kamienie graniczne. Na kamieniach wygrawerowany był zazwyczaj herb górniczy, tak zwana kupla, tu niestety słabo widoczna. Przedstawiała narzędzia górnicze, pyrlik i żelazko, monogram symbolizujący nazwę kopalni oraz datę ustawienia kamienia.
Teraz musimy wrócić na Nikiszowiecki rynek. Ruszamy więc z powrotem w stronę skrzyżowania ze światłami. Przypominam o niebezpieczeństwie związanym z ruchem ciężarówek. Proszę wcisnąć pauzę i wyzwolić nagranie, gdy miną Państwo po prawej stronie wjazd do kopalni.
Kopalnia Gisze, od 1946 roku nazywana Wieczorek, przez długi czas była jedyną żywicielką nikiszowieckich rodzin. Dawała zatrudnienie najpierw wszystkim tutejszym mężczyznom, później także kobietom, a w skrajnych, kryzysowych sytuacjach nawet dzieciom. Nie był to jednak tylko zakład pracy. W zasadzie całe życie osiedla toczyło się wokół kopalni. To ona stwarzała najwięcej możliwości spędzania czasu wolnego, utrzymując obiekty sportowe, basen i lodowisko, a także zakładowy dom kultury. Przy kopalni od 100 lat działa orkiestra dęta, nieodłączny element świąt górniczych, przede wszystkim tego największego, Barbórki. Andrzej Pisarzowski, dyrygent Śląskiej Orkiestry Górniczej KWK Wieczorek, z dumą mówi o swojej pracy i barbórkowym pochodzie. Dokładnie 4 grudnia każdego roku.
Rano, kiedy wszyscy przychodzą, jest to bardzo wcześnie, godzina 6:00. Dla nas muzyków środek nocy, ubieramy się w nasze mundury, które składa się z munduru górniczego i czaka. Czako jest to czapka górnicza z czerwonym pióropuszem dla orkiestry, a kapelmistrz ma biało-czerwony pióropusz. Potem bez względu na pogodę, czy jest mróz, czy pada, czy mokro, wychodzimy. Maszerujemy, także w tym momencie gramy marsze. A po przemarszu, po tak zwanych pobudkach, które są tradycją górniczą, bo ludzie nawet nie wiedzą o tym, dlaczego ta orkiestra chodzi 4 grudnia. To jest tradycja związana z tym, że orkiestra 4 grudnia budziła mieszkańców, których potem odprowadzała na mszę do kościoła.
Zbliżamy się do skrzyżowania ze światłami. Pójdziemy dalej prosto. Proszę jednak zwrócić uwagę, że chodnik nie biegnie przy samej drodze, ale jest przesunięty nieco na prawo. A tymczasem wróćmy do opowieści dyrygenta.
W ubiegłym roku w Barbórkę było bardzo zimno, dużo śniegu, także ciężko się grało. No jest to przeżycie, poza tym takie dla nas, że gramy dla ludzi, którzy nieraz nie mogą przyjść na koncerty. Widzimy ich w oknach za firankami, co jest bardzo fajne dla nas. Machają do nas, kiedy maszerujemy przez Nikiszowiec i wtedy pamiętają o orkiestrze, o takich tradycjach, których już w Polsce jest coraz mniej. W orkiestrze mamy 2 czynnych pracowników dołowych kopalni, natomiast pozostałość to są emeryci i renciści kopalni. Jest dużo młodzieży, jest to orkiestra dwupokoleniowa, co jest cieszące, dlatego że grają ojciec z synem i ojciec z córką. Może doczekamy się 3 pokoleń, bo to już jest bardzo prawdopodobne, że córka już jest na tyle dojrzała, że może z czasem i wnuka tutaj przyprowadzić do tej orkiestry, ale nie wiem, czy ja tego doczekam.
Po prawej stronie powinniśmy mijać Przecznicę, ulicę Janowską. Idziemy dalej prosto. Idziemy wzdłuż charakterystycznych domów Nikiszowca. Za chwilę dojdziemy do domu noclegowego dla samotnych górników. Obiekt nazywany niegdyś z niemiecka Schlafhausem, w okresie międzywojennym oficjalnie funkcjonował jako sypialnia. Najprościej mówiąc, przez kilka dziesięcioleci był to po prostu hotel robotniczy. Mieszkali w nim przeważnie młodzi górnicy, którzy jeszcze nie zdążyli się ożenić, bądź ewentualnie żonaci mężczyźni, którzy w poszukiwaniu źródła utrzymania opuszczali rodzinną wieś. Wybudowanie kantyny, przeznaczonej wyłącznie dla mieszkańców Schlafhausu, było celowym działaniem dyrektora spółki górniczej budującej osiedle. Miało służyć ograniczaniu kontaktów pomiędzy rodzinami osiadłymi tu na stałe, a przybyszami pochodzącymi czasem z dość odległych terenów. Zapamiętajmy, to właśnie w budynku dawnego hotelu robotniczego w sierpniu 1919 roku, podczas pierwszego powstania śląskiego, rozpoczęły się walki na terenie Nikiszowca. Powstańcy zaatakowali budynek, w którym parę dni wcześniej zakwaterowano oddział Grenzschutzu, niemieckiej Straży Granicznej. Wprawdzie atak nie powiódł się ze względu na słabe uzbrojenie powstańców, jednak niebawem Niemcy, obawiając się osaczenia, sami opuścili budynek. Powstańcom na kilka dni udało się przejąć kontrolę nad osiedlem.
Zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania. Budynek za przecznicą po prawej stronie to właśnie hotel robotniczy, o którym przed chwilą państwo usłyszeli. Teraz znajduje się tu restauracja, a kiedyś kantyna. My skręcimy w prawo, w ulicę Bernarda Krawczyka. Przypominam, idziemy ulicą Bernarda Krawczyka. prowadzi nas charakterystyczna wieża kościoła.
Warto tym razem zwrócić uwagę na zakład fotograficzny rodziny Niesporków, mieszczący się w pierwotnej siedzibie posterunku policji, w której znajdował się także areszt.
Proszę zatem zwracać baczną uwagę na szyldy. Zakład fotograficzny znajduje się na końcu ulicy po prawej stronie. Przy nim zaczekamy na dalsze instrukcje, ale zanim tam dojdziemy, wysłuchajmy jego historii.
Zakład Niesporków funkcjonuje w Nikiszowcu od 1919 roku. Jego pierwszy właściciel, Augustyn Niesporek, jak niemal wszyscy tutaj pracownik kopalni Gisze, w dziedzinie fotografii był samoukiem. Początkowo była to tylko pasja wypełniająca wolny czas. Jednak wkrótce okazało się, że Nikiszowianie bardzo chętnie korzystają z usług Augustyna Niesporka. Zwłaszcza przy okazji ważnych uroczystości rodzinnych. Kolejne pokolenia Niesporków fotografie traktują jako źródło utrzymania, podobnie jak Krzysztof Niesporek. Posłuchajmy, co dla niego oznacza tradycja rodzinna.
Studio było połączone razem z mieszkaniem. Część to było atelier, natomiast pracownia, ona była od godziny 9 do godziny 17, była pracownią. Po 17 babcia sprzątała i był to pokój dzienny. Na Nikiszu zawsze było tak, że jak ludzie szli do sklepu na przykład, to nie mówili, że idą do sklepu, tylko mówili, że idą do Lidzi, bo tam pani Lidzia była kierowniczką tego sklepu. Albo szli do Boryski, bo pani Borys była kierowniczką drugiego sklepu. A kiedy przychodzili do nas, to mówili, że idą do Nieszporka. Idziemy do Nieszporka zrobić się zdjęcie. Wszystkie uroczystości związane z codziennym życiem były fotografowane. Przychodzili do chrztu, był roczek, był fotografowany, później na Śląsku pierwsza klasa, potem komunia, no i potem ślub i pogrzeb. Czyli 6 takich jakby momentów do fotografowania. To co, ja proponuję Państwu, żebyśmy sobie w tej chwili zrobili takie zdjęcie grupowe. Zróbmy to zdjęcie może tutaj pod moim studiem. Oświetlenie w tej chwili jest dobre, także proponuję, stańmy sobie tutaj wszyscy i zrobimy zdjęcie.
Warto skorzystać z sugestii Krzysztofa Niesporka, bo Nikiszowiec jest niezwykłym miejscem do fotografowania.
Stańmy teraz plecami do zakładu fotograficznego Krzysztofa Niesporka. Przejdźmy prosto w kierunku znanego nam już rynku. Powoli wracamy do punktu informacji turystycznej, w którym wypożyczyliśmy ten audioprzewodnik. W tym budynku znajduje się również muzeum. Kiedyś mieściły się tu pralnia, magiel i łaźnia.
Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, mieszkania w Nikiszowcu w większości pozbawione były łazienek. Jednak mieszkańcy, a może raczej mieszkanki osiedla, miały do dyspozycji bardzo nowocześnie wyposażony budynek, w którym w ciągu kilku godzin można było załatwić wszystko, co wiąże się z praniem, a przy okazji także zażyć kąpieli. Na parterze mieściła się zatem pralnia ze stanowiskami pralniczymi złożonymi z kamiennych koryt do prania i elektrycznych kotłów do gotowania bielizny wraz z elektrycznymi wirówkami.
A tymczasem powinniśmy zbliżać się do rynku. Skręcamy łagodnie w lewo w kierunku punktu informacji turystycznej. Wysłuchajmy historii do końca.
W dużej sali na piętrze znajdowały się specjalne szafy z ciepłym powietrzem, w których suszyło się pranie, a także wielkie elektryczne magle, pozwalające na dokładne wyprasowanie wykrochmalonych obrusów czy pościeli. Na obu kondygnacjach umieszczono poczekalnie dla dzieci, takie przedszkola, które zapewniały najmłodszym opiekę w czasie, gdy matki były zajęte praniem. W budynku pralni znajdowały się również pomieszczenia łaźni z wannami i prysznicami, przeznaczone pierwotnie dla kobiet i dzieci, gdyż wszyscy mężczyźni górnicy kąpali się w łaźniach kopalnianych po zakończeniu pracy. Starą pralnię i magiel doskonale pamięta pani Stenia. Przed rozstaniem z tą niezwykłą dzielnicą mamy jeszcze czas na wysłuchanie jej wzruszających wspomnień.
Moje życie upływało w cieniu pralni i magla. No to ma podwójne znaczenie to zdanie, bo tu jest pralnia i magiel, a ja mieszkałam naprzeciw niej. I to nie tylko dlatego, że mi cień tego domu zabierał słońce w domu, ale bardzo dużo czasu spędziłam w maglu, w pralni, jako że moja mama na życie zarabiała, teraz się rozpłaczę, biorąc ludziom po prostu bieliznę, no. Muszę to przełknąć.
dotarliśmy do muzeum, w którym kiedyś znajdowała się pralnia.
Po raz ostatni posłuchajmy, jak o historii tego miejsca mówią jego mieszkańcy.
Pranie na Śląsku to była szczególnie ważna pozycja. Nie prało się jak teraz, co drugi dzień pełna pralka, nie? Ale pralnia miała wielkie powodzenie. A już Magiel to miał 3 razy do roku super powodzenie. Przed każdymi świętami i proszę panią na odpust. I maglowało się wszystko, wie pani. Zaczynało się od dużych kawałków, czyli od poszwy, prześcieradeł, obrusów, zasłon, a potem szły podkoszulki, tam jakieś różne rzeczy, łącznie z majtkami i ze skarpetami. A potem jeszcze na sam koniec jakieś tam wyprane robocze ubrania się też maglowało. A maglowanie majtek to była specjalna filozofia, bo trzeba było wiedzieć, jak je włożyć, żeby się ta guma nie rozciągnęła. Wszystkie panie chciały tu maglować, nie? A tu była ławka i tu sobie siedziały te kobiety, które czekały tu na kolejne maglowanie i gadały sobie o wszystkim. O tym, co się wydarzyło, kto umarł, kto urodził dziecko, kto, no, kobiety mają nieograniczone pole do takich rozmów. To był rytuał niepisany, ale tak było i jakby ktoś zrobił inaczej, to już był bardzo źle postrzegany.
Swoiste forum romanum, miejsce spotkań i plotek. Na zakończenie zapraszam państwa do obejrzenia ekspozycji, która znajduje się w muzeum. Naprawdę warto. A ja, żegnając się z państwem, dziękuję za uwagę i życzę udanego pobytu w Nikiszowcu.